Radio Kraków Kultura.
Myślę, że ten fragment wyjęty gdzieś z bogatej twórczości Milesa Davisa będzie najlepszym wprowadzeniem do pierwszej rozmowy w porannym programie Radia Kraków Kultura, a mówić będziemy o 67. krakowskich zaduszkach jazzowych. W studiu jest Marcin Bzyk-Bąk, znany oczywiście z grupy WHE, rzecznik jednocześnie krakowskich zaduszek jazzowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam serdecznie Panie redaktorze. Jest mi niezmiernie miło, że tutaj goszczę u Pana w tej fantastycznej audycji.
Czekamy jeszcze na przewodniczącego komitetu organizacyjnego krakowskich zaduszek jazzowych. Ireneusz Raś jest gdzieś w drodze. Pewnie jeszcze przed 9 w studiu Radia Kraków Kultura się pojawi. A pan sobie wyrymował te krakowskie zaduszki jazzowe w Story of Polish Jazz Jarka Śmietany.
No zgadza się. Są tam frazy takie, które opowiadają też o tej części historii polskiego jazzu, bo to jest dość ważna historia, bo jak pan redaktor był tu łaskaw przed momentem powiedzieć, to jest 67. festiwal, czyli jeżeli ktoś tam dobrze kalkulator obsługuje, to można się zorientować, że to jest najstarszy, nieprzerwanie istniejący festiwal w Polsce, ale też i w Europie, więc no w Story of Polish Jazz ten okres jest zawarty. To jest ten okres, kiedy ten festiwal powstaje, jest 54. rok. Mamy Stalina, dzieją się tutaj...
To już Stalina nie, bo to w 53.
Oj, najmocniej, przepraszam, tak. Więc Stalina już dzięki Bogu nie ma, no ale jeszcze te...
Stalinizm, tak, trzyma się mocno.
Trzyma się, bo to jednakowoż było straszne i się całkiem zakorzeniło przez ten krótki okres czasu. No ale powstaje ten jazz na Królowej Jadwigi w takiej małej sali gimnastycznej. Odbywa się pierwszy koncert, bo to jest jedyny wolny termin, w którym ci wszyscy jazzmeni mogą się tutaj zgromadzić. No i o tym wszystkim właśnie jest w Story of Polish Jazz, czyli no, wyrymowałem sobie to.
Te słowa o krakowskich zaduszkach jazzowych padają na początku tego utworu, od utworu sprzed kilkunastu lat. Z kolei tamto nagranie kończy taki apel do młodych polskich jazzmenów, że jeszcze będziecie musieli poczekać chwilę na to, by znaleźć się w historii polskiego jazzu, znaleźć się w utworze Story of Polish Jazz. No to których młodych artystów jakby pan nagrywał? No niestety Jarka Śmietany też już nie ma, no ale gdyby powstawało Story of Polish Jazz, druga część, kogo by pan jeszcze tam dopisał?
I tu pana redaktora zaskoczę, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy sposobność zagrać z Story of Polish Jazz właśnie w ramach krakowskich zaduszek jazzowych. Było to pierwsze wykonanie od 15 lat. Pierwsze po śmierci Jarka Śmietany, bo w ogóle wcześniej nie porywaliśmy się na to. No, nie ma Jarka, no więc jakby sytuacja jest jasna i klarowna. W tym wypadku Alicja Śmietana świetnie jakby weszła w rolę taty. Zresztą to jest no, skóra zdjęta z ojca Alicja. Przepraszam, że tutaj tak mówię. Ale no właśnie wykonaliśmy ten utwór Story of Polish Jazz i to było fantastyczne wykonanie i naprawdę to było coś.
No, zanim przejdziemy, ale nie odpowiedział pan, kogo by pan jeszcze dopisał z młodych artystów.
No więc właśnie, to panie redaktorze, powstały cztery zwrotki, bo tekst oryginalnie pisał Jarek Śmietana i perkusista Jacek Pelc, więc oni to w dwójkę tam uczynili i poprosiłem Jacka, żeby nie dopisał tych czterech zwrotek, więc te cztery zwrotki są napisane. Ja może nie będę wymieniał dokładnie, kto tam jest, ale na pewno jest Aga Derlak i nasz pianista Kaczmar, czyli Paweł Kaczmarczyk, i zobaczymy ich w ramach krakowskich zaduszek jazzowych dnia pierwszego.
Story of Polish Jazz, rozwojowe przedsięwzięcie.
Oj tak.
Trzeba będzie dopisywać kolejne zwrotki.
No daj Boże, bo chodzi o to, żebyśmy tych jazzmenów mieli nowych, bo te pokolenia odeszło, wielu z nich, chociażby w ostatnich dwóch latach Duduś Matuszkiewicz zmarł, Wojtek Karolak. Więc to są no, niepowetowane straty. Stąd w polskim jazzie zależy nam na tym, żeby pojawiali się nowi. I też między innymi nasz festiwal ma temu służyć, żeby no, promować tych, nie chcę powiedzieć nieznanych, ale tych, którzy tej promocji potrzebują, żeby ich właśnie wypychać do góry, żebyśmy dalej stali jazzem. No bo Kraków jest stolicą jazzu. No jakby na to nie patrzeć, cztery festiwale, szkoły jazzowe, muzycy, kluby, można iść na jam, pograć, można robić całą masę różnych rzeczy, więc no dbajmy o to, bo może nam się to już nie powtórzyć, jeżeli nie będziemy o to dbali.
Do tego wątku jeszcze powrócę, ale zatrzymam się przy tych młodych, bo tak jak pan powiedział, krakowskie zaduszki jazzowe to też promocja najmłodszych jazzmenów, w tym tym roku na kogo będą Państwo zwracać szczególną uwagę z tych młodych?
Właśnie Aga Derlak i Paweł Kaczmarczyk to są jakby najmłodsi wykonawcy w całym zestawie. Ja może o programie to już nie chcę tam iść dalej,
jeszcze, bo oczywiście.
Zostawmy, przepraszam, dla pana przewodniczącego naszego komitetu. Natomiast w planach mamy i w tym roku, żeśmy już do tego podchodzili, chcemy zrobić taki konkurs w pewnym sensie dla młodych jazzmenów, żeby właśnie łowić tych, którzy tu są na pewno w tym mieście. W zeszłym roku mieliśmy Bartka Leśniaka, który grał właśnie w Stereo w Polish Jazz i właśnie przy okazji koncertu zaduszkowego dostał może nie, że standing ovation, ale naprawdę tam się wielu osobom bardzo podobał, czego świadectwem właśnie były te oklaski, które miały miejsce po koncercie, więc chociażby takiego Bartka Leśniaka, tu go trzeba huchać na niego, odmuchać, bo to jest bardzo dobry pianista. Współpracowaliśmy przy okazji też nagrań, więc ma głowę otwartą, szerokie horyzonty, naprawdę trzymam kciuki za chłopaka, więc być może w przyszłym roku już nam się uda to, że właśnie jakiś konkurs uda się zorganizować i chcielibyśmy kogoś takiego trafić, żeby go właśnie później pokazać, a najlepiej przy okazji jakiegoś koncertu dużej gwiazdy, którą też być może uda się ściągnąć, ale to tak jak rozmawialiśmy poza anteną, wszystko zależy od kasy.
No tutaj akurat jeśli chodzi o Kraków i jazz, to jestem spokojny, że akurat w tym mieście jazz miał się dobrze i będzie się miał dobrze.
Tak, ale jednakowoż tak jak mówiłem, należy nad tym pracować, bo maszyna nieoliwiona w końcu może stanąć, nie? Więc dbajmy o ten jazz krakowski, bo jak państwo na pewno jeżdżą po Polsce, bywacie w innych miastach, to nie jest tak fajnie jak w Krakowie. Jest parę miejsc takich, Sopot, Molo, festiwal, tamte koncerty w tej Muszli, nie? Całkiem fajna historia. W Warszawie też jazz ma się całkiem nieźle. Natomiast jeżeli już gdzieś tam się zapuszczamy w inne takie rejony, mniejsze miasta, to już nie jest tak kolorowo, a szkoda. I jeszcze jak mogę tak wtrącić, to jest takie miejsce, nazywa się Ustronie Morskie. To jest takie miejsce na mapie nad samym morzem i tam właśnie w Ustroniu Morskim zawiązał się zespół Melomani, bo oni tam pojechali, zagrali, kontrakt dostali, tam jakieś przetwórstwa rybnego czy czegoś, tam jakaś taka historia.
Pierwszy profesjonalny zespół jazzowy w Polsce,
przypomnijmy. Tak, Melomani, Dudu Zianopuszkiewicz, te historie. I być może to Ustronie, bo tam też ci ludzie są bardzo otwarci i w zeszłym roku odbyły się tam pierwsze takie warsztaty dla młodych jazzmenów, więc wyobraźcie sobie państwo, kurort, sierpień. Wiecie, jak państwo wygląda polskie morze, tam te wszystkie kolorowe gadżety, te jaskrawe kolory, tutaj koszykówka, tu możemy ustrzelić coś na strzelnicy i w tym wszystkim, w tym całym rozgardiaszu warsztaty jazzowe. I powiem państwu, że naprawdę udały się te warsztaty jazzowe. Po co o nich mówię? Bo miałem też tam przyjemność zagrać i w ogóle graliśmy taki koncert na ulicy, Krzysiu Ścierański też, więc wyszliśmy do ludzi i byłem ciekawy, jak ci ludzie będą reagować, więc najpierw było 5, 10, 15, 30 osób. W drugiej części koncertu facet tam właśnie z tej szczelnicy też zaczął żywiołowo już reagować, więc jazz, jak jest pokazywany, to w odpowiedni sposób pokazywany, to ludzie się tym interesują, więc trzeba to robić.
No to muszę zapytać, w jaki sposób pan znalazł się w jazzie? Z zupełnie innej, przepraszam za to sformułowanie, muzycznej bajki.
Zgadza się. Przez przypadek i ten jazz w pewnym sensie odcisnął piętno na mnie, które jakby o artystycznych sprawach rozmawiamy, więc odcisnął piętno, które odczuwam do tej pory. Ale jak się znalazłem? Przez przypadek zadzwonił kolega Franz Dreadhunter z zespołu Pudelsi. I dzwoni, mówi, ty Bzyk, słuchaj, bo jest taki jazzman, Jarek Śmietana, ty kojarzysz? Ja mówię, pewnie, że kojarzę, nie? Bo może nie wtedy tak, żebym wymieniał, wie pan utwory z głowy, czy coś w tym guście. Ja mówię, że oczywiście kojarzy. I on poszukuje dwóch raperów, żeby mu wyrapować historię polskiego jazzu. Więc mówi, idźcie tam do niego, pogadajcie, jak się złoży, to coś z tego wyjdzie. No i faktycznie, nie dość się złożyło, to jeszcze wyszło. Całkiem nieźle wyszło, bo ten utwór, chociażby w liście przebojów programu trzeciego, 26 tygodni, proszę państwa, 10 minut 33 sekundy.
Więc bardzo zgrabnie napisana, rzeczywiście historia polskiego jazzu, tak.
Ja jak usłyszałem w ogóle, że takie zestawienie jazz, jakiś rap, tam hip-hop ma się jakby w tym znaleźć, oczywiście znaliśmy takie rzeczy, Michał Urbaniak chociażby robił w Ameryce, to w ogóle nic nadzwyczajnego, że taki fusion się gdzieś odbywało, więc byłem ciekawy, jak nam to wyjdzie, bo granica między czymś fajnym, a jakby no, kiczem i tym, co się tam dalej odbywa, jest bardzo cienka i zawsze można spaść z tej liny, w którąś ze stron. Nam udało się spaść w tą drugą stronę i no, jak przywołuję w pamięciach, to nagrywaliśmy, to od razu było czuć, że coś z tego będzie i ta chemia z Jarkiem się gdzieś tam natychmiast pojawiła i no i tak jak powiedziałem, no wyszło.
No wyszło. Pan dzisiaj nie tylko jest rzecznikiem krakowskich zaduszek jazzowych, ale także narratorem w filmie o melomanach. Coś tak. Więcej na ten temat, powiedzmy.
Tak. No, pandemia poprzestawiała życie różnym ludziom, więc jak to się wszystko zamknęło, zaczęliśmy siedzieć w domach i próbowaliśmy inaczej w tą rzeczywistość jakoś wchodzić, egzystować w niej. Stąd któregoś dnia zadzwonił telefon. Zadzwonił pan z Łodzi, że kręci właśnie taki film o melomanach i że słyszał historię w Polish Jazz w Trójce. Miał numer do Hirka Wrony. Hirek, pozdrawiam gorąco. No i Hirek dał numer do mnie i tak żeśmy się, jak to mawiają, pomaczowali w tej całej sytuacji. I okazało się, że no, przeprowadzamy wywiady, rozmawiamy z tymi ludźmi, wszystkimi jeździmy po Polsce, spotykamy się z kolegami jazzmenami, z niektórymi nie widziałem się bardzo długo. Okazało się, że też wydarzyły się sytuacje takie wzruszające i dopiero po jakimś czasie wiedzieliśmy, że to się właśnie stało. Mam tu na myśli zdjęcia z Wojtkiem Karolakiem, bo okazało się, że byliśmy ostatnią ekipą, która z nim rozmawiała na żywo. To jeszcze taka, to też tak wyglądało, że nie widziałem się z Wojtkiem chyba ze 4 lata, a całkiem nieźle gdzieś tam żeśmy funkcjonowali. I no tak jak mówię, byliśmy ostatnią ekipą, która nagrała z Wojtkiem chyba ze 2,5 godziny tego materiału mamy, bo siedzieliśmy tam w stodole, dawno się nie widzieliśmy, więc też było o czym rozmawiać. No i okazało się, że ten film udał się też, tak jak to Story of Polish Jazz. W tym roku mieliśmy premierę tego filmu. Pokazali nas na kilku festiwalach, na festiwalu Dwa Brzegi, na festiwalu teraz w Gdyni NNW byliśmy w konkursie głównym, dostaliśmy wyróżnienie, więc to też cieszy, że te filmy o tym jazzie gdzieś tam funkcjonują w tym obrocie, jeżeli można tak powiedzieć, tymi filmami dokumentalnymi, no bo są różne, jak państwo sobie zdają sprawę, filmy, natomiast o jazzie akurat ten. Chociaż w tym samym czasie też reżyser, którego znacie państwo, na pewno Majewski nakręcił też film o klimatach jazzowych, ale wracając do melomanów, więc no, film się udał i jeżeli mogę tutaj małą kryptoreklamę zrobić, 30 października w kinie Agrawka jest pokaz specjalny na zawsze melomani. Jest to ostatni pokaz specjalny w Polsce, bo w listopadzie lecimy z tym filmem do Chicago na Festiwal Polskich Filmów w Ameryce. Tak się chyba nazywa ten festiwal. Nie wiem, czy nie pomyliłem. Więc jak mówię, udało się i to cieszy, że znowu kolejna rzecz związana z jazzem gdzieś funkcjonuje w jakiejś przestrzeni publicznej i ludzie starają się tym interesować.
Choć
to jest fajne.
Przypomnijmy, pierwszy profesjonalny zespół, no prapoczątki polskiego jazzu, można byłoby tak powiedzieć dla pana jako muzyka. Ta muzyka melomanów do dzisiaj się broni, czy broni się jako historia, jako coś, co tak naprawdę rozpoczęło Story of Polish Jazz?
Wie pan, wydaje mi się, że jedno i drugie, bo na pewno broni się muzyka, bo oni wtedy nie odkrywali koła, nie? Bo to były rzeczy, jazzmeni w Ameryce grali to tam 30-40 lat wcześniej. Ale to byli pierwsi ludzie, szczególnie Duduś, to był pierwszy facet, który w tym kraju grał ten jazz świadomie i on wiedział, o co w tym chodzi. Wiedział, że to polega na improwizacji i to, tak jak w tym filmie chociaż Ptaszyn Wróblewski mówi, że było wielu muzyków takich zaraz powojennych, którzy no, super swingowali, ale oni nie mieli świadomości, o co w tym chodzi. Próbowali grać ten jazz jakoś, nie do końca to szło, natomiast Duduś dokładnie wiedział, o co w tym chodzi i tą filozofię przekazał innym. I wydaje mi się, że to też Michał Urbaniak mówi w tym filmie i zgadzam się jakby w pełnej rozciągłości, że Duduś przyspieszył powstanie jazzu w Polsce. Bo jak państwo wiecie, w Polsce mieliśmy taką dość ciekawą sytuację, bo jazz w czasach komunistycznych, tych zaraz po wojnie, albo był zakazany, albo był dozwolony. Natomiast w Polsce była hybryda. A koncerty, jeżeli można tak powiedzieć, jazzowe, czyli ci pierwsi wykonawcy, one się odbywały w domach, w jakichś takich no, dużych pomieszczeniach w Krakowie u państwa Forsterów. To się odbywało w Łodzi, zaraz tam po wojnie te kamienice też były zaopatrzone w fortepiany, w pianina. i ci ludzie, w miarę oczywiście możliwości dostępu do tych instrumentów, po prostu gromadzili się w tych mieszkaniach prywatnych, tam 20-30 osób i grali jazz. Jazz świadomie, czyli rozumienie, że to polega na improwizacji. No i to też jakby fantastycznie się składa w tym filmie. I historia, i muzyka, która się broni.
To ciekawe rzeczy, o których pan mówi, bo też inaczej był jazz wówczas odbierany w Europie zachodniej, tak. Powiedzmy sobie, gdzie był muzyką elitarną, a u nas był muzyką buntu w tym momencie, nie przynależną tylko elicie.
Tak, i tam powiem panu, że jak podczas kręcenia tego filmu od tych najstarszych jazzmenów padały takie sformułowania, że w tamtych czasach jak się grało jazz, to się czuło, że jest się wolnym, ponieważ nikt nie mógł panu kazać czegoś zagrać, no bo się improwizuje, nie? Więc tam, to w tym momencie to wymyślałem, więc jestem wolny i to no coś wspaniałego, że oni mogli poczuć się wolni zaraz po tej wojnie, w tych czasach, no ja tego nie pamiętam, znam to z historii, gdzieś tam z jakichś publikacji, filmów, więc nie chciałbym żyć w tamtych czasach. Jak mam być szczery, no z całym szacunkiem, no ale nie. Natomiast oni musieli jakoś egzystować, no i chociażby właśnie ci, którzy rwali się do grania tego jazzu, no czuli się wolnymi ludźmi.
No a dzisiaj pan tworzy historię polskiego jazzu nie tylko za sprawą Story of Polish Jazz, ale również za sprawą krakowskich zaduszek jazzowych, najstarszego festiwalu jazzowego w Europie. W którą stronę będzie zmierzał ten festiwal? No, jak pan sobie dzisiaj wyobraża? Zanim opowiemy o tej tegorocznej edycji.
Ale to oczywiście, panie redaktorze, proszę państwa, takie no, tak puszczamy wodze wyobraźni, jakby no, umówmy się, że koncert życzeń zrobimy, co byśmy chcieli. Bo jeszcze raz przypominam, to jest wszystko związane no niestety z prozaiczną sprawą, czyli no, z pieniędzmi. Jeżeli są pieniądze, wiadomo, można realizować, organizować, produkować, wszystko tak. Jak ich nie ma, no to tak się, jak mówicie, stanowiło, tak się kraje, jak materiał ustaje. O, dokładnie, więc my tu mamy jakieś tam ramy. No ale co byśmy chcieli? Chcielibyśmy, żeby zaduszki jakby wróciły do no, ekstraklasy europejskiej, bo o to nam chodzi. Wydaje mi się, że to jest kwestia rozwoju, nie wiem, 3, 4, 5 lat. To też jest uzależnione od tego, jak szybko to będziemy robili. Więc porównując te festiwale, czego się nie robi, bo się nie porównuje ludzi, rzeczy, no ale dobra, umówmy się, tak trochę porównamy. Więc patrząc na to, jak nam to szło w tym roku, w zeszłym i w tym, no to tu już mamy progres, bo jakby zainteresowanie mediów też jest większe, chociażby pan redaktor ze mną rozmawia, więc to jest...
O, to jeszcze będziemy mówić na pewno o zaduszkach.
No ale tak jak mówię, więc i media, i ci ludzie tak jakby bardziej chętnie i żywiołowo gdzieś tam po te bilety się udali, pomimo tego, że martwiliśmy się trochę, no bo... mamy kryzys, każdy tankuje, chodzi do sklepu, więc wiemy o co chodzi, znamy sprawę. No więc nie wiedzieliśmy, jak ludzie zareagują na wydawanie pieniędzy, bo jak państwo i pan redaktor też wie, pierwsze co się obcina, no to kulturę, nie? No jasne, do kina nie pójdziesz, no ale do sklepu musisz iść, tam kromkę z masłem musisz posmarować, no nie da się. Natomiast to okazało się, że a no ci ludzie przyszli po te bilety, czyli chyba line-up mamy dobry, może nie w dobrym terminie się to odbywa, nie wiem, w miejscach też jakichś interesujących i to wszystko jak się poskładało ze sobą, przepraszam za wrażenie, do kupy dało ten wynik, więc naprawdę cieszymy się i to wszystko powoduje, że też jakoś no, chce nam się to robić.
To dobrze, to.
Jezu, ale się nagadałem.
No to właśnie, to zróbmy sobie krótką przerwę. Przypomnę, Marcin Bzyk-Bąk, WHE, no i rzecznik krakowskich zaduszek jazzowych jest gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura. Czekamy na Ireneusza Rasia, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Krakowskich Zaduszek Jazzowych. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Jasne, z dziką rozkoszą.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W porannym programie Radia Kraków Kultura rozmawiamy o 67. edycji festiwalu Krakowskie Zaduszki Jazzowe. W studiu, przypomnę, Marcin Bzyk-Bąk, znany z WHE, dziś także rzecznik krakowskich zaduszek jazzowych. Jest także Ireneusz Raś, parlamentarzysta, no i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Krakowskich Zaduszek Jazzowych. Dzień dobry, witamy ponownie.
Witam serdecznie.
Witam państwa ponownie i pana redaktora również.
Ten najstarszy festiwal w Europie, o czym organizatorzy przypominają nieustannie, nie wymaga dzisiaj większego wsparcia, większej promocji. Co zrobić, aby krakowskie zaduszki jazzowe, tak jak mówi Marcin Bzyk-Bąk, trafiły do tej europejskiej ekstraklasy? Ireneusz Raś.
Wymaga wsparcia i wymaga zaopiekowania wciąż, bo powiedzmy, że jesteśmy na etapie w tej chwili budowania takich mocnych fundamentów pod wejście do tej pierwszej ligi festiwalów jazzowych. Wiemy, co chcemy zrobić. Na samym początku, to chyba już było powiedziane, chcieliśmy zrebrandingować, odbudować jakby wizerunkowo ten festiwal, przedstawić się na nowo. Myślę, że wielu Krakowian i w Polsce również ludzi wie, że tutaj była ta kolebka jazzu polskiego, ale no trzeba nowym mieszkańcom i młodym mieszkańcom Krakowa o tym opowiedzieć. I opowiadamy od 2 lat bardzo intensywnie za te pieniądze, które udaje nam się zgromadzić i też zarobić w jakiś sposób. Każdy mały pieniążek na bilet to jest na ten projekt bardzo ważny datek, że tak
no
powiem.
Właśnie,
chcemy to dobrze wykorzystać. Festiwal rośnie. Budżet tego roku nie będzie budżetem kryzysowym. Myślę, że uda nam się zgromadzić 20% więcej środków na ten festiwal. Mimo że z przestrzeni publicznej środków na ten festiwal łącznie będzie ciut mniej niż w zeszłym roku, ale więcej od sponsorów i więcej ze sprzedanych biletów, co jest dla nas ważne.
To powiedzmy, z jakim w takim razie zainteresowaniem ten odnowiony festiwal się spotyka, bo ta odnowiona forma obowiązuje niejako od ubiegłego roku. Marcin Bzyk-Bąk mówił o tym, że bilety się sprzedają i to dość dobrze. To w takim razie jak ta sytuacja związana, no właśnie, z zainteresowaniem, ze sprzedażą biletów dziś wygląda? Marcin Bzyk-Bąk.
Jeżeli mogę tak powiedzieć, bo zastanawiam się, ile powiedzieć, bo jak powiem wszystko, to państwo jakby przestaną się interesować kupnem tych biletów, więc to na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że praktycznie 2 koncerty mamy wyprzedane. Na razie nie mówię, które, bo jednak, proszę państwa, zapraszam tam po bilety do nas, tak jak Irek powiedział tu przed momentem. Każdy bilet się liczy. I te bilety, jak już mówiłem w poprzednim wejściu, naprawdę jesteśmy zaskoczeni, bo w czasach kryzysowych one idą naprawdę dobrze. Jeszcze raz to chcę podkreślić. Być może, tak jak mówiłem, to line-up jest dobry. No, trafiamy do tych ludzi, którzy powinni się znaleźć na tym festiwalu, bo kupują bilety.
Ale powiedzmy sobie, o czym mówił Ireneusz Raś, to jest takie nasze wspólne dziedzictwo, najstarszy festiwal jazzowy w Europie, no to powiedzmy sobie i samorząd, i przeróżne instytucje powinny być zainteresowane tym, żeby to rosło w siłę.
Tak,
no,
dziękujemy, bardzo dziękujemy Instytutowi Muzyki i Tańca, tej agenda ministerialna, że tak powiem, która dofinansowała ten festiwal po raz kolejny, ale też miastu Kraków, województwu małopolskiemu. To bardzo ważne są te środki, bo one są startowe, ale trzeba umieć też przekonać sponsorów. Myśmy pozyskali wielu sponsorów. No nie wiem, czy mogę mówić o tych złotych.
Pomijmy
nazwy, ale udało się naprawdę dużo premium również sponsorów pozyskać związanych z naszym miastem, ale to są korporacje międzynarodowe, które mają opisywać, ale mogę tyle powiedzieć. Polskie Linie Lotnicze, LOT na przykład. Byliśmy przez 2 miesiące i jesteśmy dalej reklamowani w kalejdoskopie, w tym periodyku, który każdy może wyciągnąć z kieszeni krzesła, podróżując polskimi liniami lotniczymi LOT, co jest dla nas bardzo ważne. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo wiele, ale zależało nam też na tym, żeby odbudować stare tradycje wokół festiwalowe. Nie wiem, czy to było mówione.
O tym powiemy, tak.
W zeszłym roku było złoty helikon, czyli taki największy wyróżnienie za całokształt dla muzyki jazzowej, którą festiwal dawniej przekazywał. Teraz żeśmy to ładnie uformowali. W tym roku zmieniliśmy trochę formułę. Jest kapituła nagród festiwalu i będzie ona się składała już docelowo z trzech jakby pozycji. Złoty Helikon, srebrna gwiazda Helikonu, to jest takie wyróżnienie za wsparcie jazzu, można powiedzieć. I to, nie chcę powiedzieć, w tym roku będzie to jedna nagroda dla znanego krakowskiego jazzmena, natomiast w perspektywie te srebrne gwiazdy były również dedykowane mecenasom tej kultury jazzowej, propagatorom, różnym osobom, dziennikarzom, i to bardzo będzie szerokie. Natomiast też dzięki temu, że rozmawialiśmy w komitecie organizacyjnym nad tym, jak otwierać się na młode pokolenie, podjęliśmy decyzję, że będzie również stypendium raz w roku fundowane i wręczane dla młodego jazzmena. I w tym roku to rozpoczynamy.
To pytanie do
Marcina. W tym roku ja dostaję.
Właśnie, to jest pytanie do Marcina Bzyka. Bąka, to jak pan obserwuje tych adeptów, tych młodych muzyków, jaki potencjał rozwojowy również tego festiwalu tkwi w Krakowie? Bo ten festiwal to jest tak, z jednej strony skierowany do młodych, ale z drugiej głęboko zakorzeniony. To jest nie tylko powrót do Złotego Helikonu, ale choćby w repertuarze, w programie tegorocznego festiwalu projekt Tyrmand, czyli to spojrzenie takie w przeszłość i to głębokie. Ale ten potencjał rozwojowy,
tak,
jaki jest?
Wróćmy do tego potencjału. To jakby państwo, gorąco polecam też projekt Tyrmand, to jest bardzo interesujące, więc, ale to już se państwo przyjdą na koncert, więc wyrobicie sobie zdanie, nam się podoba. No ale wracając do tego potencjału, w Krakowie no tych szkół jazzowych jest C4, tak jak też rozmawialiśmy o tym, ale kontynuujmy ten wątek. W Krakowie niczym gdzieś w amerykańskim mieście można iść posłuchać jazzu na żywo, co nie jest oczywiste w innych miastach. I co więcej, w Krakowie jak się idzie w jedno miejsce i nie podoba nam się, jak gra zespół jazzowy, możemy iść w inne i dalej słuchać tego jazzu, więc to też nie jest oczywiste i nie jest takie zwykłe w innych miastach, więc no zdecydowanie Kraków jazzem stoi i powinniśmy o to dbać, żeby to jeszcze cały czas rosło, bo jeżeli chociażby przy okazji naszego festiwalu, jeżeli nasze ambicje zostaną zaspokojone i wejdziemy do tej ekstraklasy europejskiej, to do Krakowa przyjedzie cała masa ludzi właśnie po to, żeby uczestniczyć w tym festiwalu. Więc ten festiwal tak naprawdę jest uzyskiem dla miasta, dla społeczeństwa, no i dla nas jako organizatorów, no będziemy się cieszyć, że urośliśmy i mamy coś fajnego.
To jeszcze będę tutaj ten wątek kontynuował, ale czy festiwal nie wymaga, nie wiem, pracy dokumentalisty, kogoś, kto by się zajął historią, no tak pogmatwaną jak historia naszego kraju po wojnie, no nierozerwalnie przecież związana z tym, co działo się w tej sferze takiej społeczno-politycznej, to z jednej strony. Z drugiej strony, czy nie wymaga również jakiejś monografii z prawdziwego zdarzenia, Ireneusz Raś. 67. edycja.
Muzeum.
No, muzeum. O, muzeum.
Jest kilka projektów jeszcze około festiwalowych, na które zwracają nam osoby uwagę, które z tym jazzem żyły przez lata, nad którymi się zastanawiamy, ale to wszystko wymaga nakładów i czasu i być może wzmocnienia zespołu. Wszystko po kolei, mówi się o muzeum, monografia. Bardzo wydaje się w tych okolicznościach pożądana rzecz, bo rzeczywiście ta historia jest fenomenalna. Ja nigdy nie byłem człowiekiem pochodzącym z tego środowiska jazzowego, tylko namówiony na to, żeby odbudować tą markę krakowską. I dobrze mi z tym od tych trzech lat, kiedy się tym zajmujemy wspólnie z tym zespołem, który udało się stworzyć z Fundacją Sztuka Przyszłości, to dobrze wychodzi, mamy z tego satysfakcję i dlaczego nie? Natomiast no, na to wszystko trzeba pomysłu, cierpliwości, no i środków, które my dopiero budujemy.
To gdzie to muzeum miałby, mogłoby powstać.
Moment, moment, jak to mawiają, żebyśmy się nie udusili własną ręką, nie? Więc to jest...
Dobrze.
Znaczy najlepiej, ale już tak jakby pan redaktor rzucił to muzeum, to jeszcze dwa zdania sobie pozwolę tutaj dopowiedzieć. Jeżeli by powstawało takie muzeum, to no najlepiej, żeby było w przestrzeni wirtualnej, bo to daje dostęp ludziom z całego świata. To nie jest tak, że przyjeżdżamy, dotykamy eksponatu, pani daje nam kapcie i wchodzimy do sali. Te czasy oczywiście minęły. W dzisiejszych, no możemy się wybrać do muzeum, ale muzeum
jednak
jazzu
wirtualne.
To musiało być...
Chcę powiedzieć, że każdy klub krakowski jazzowy jest jakimś takim miejscem, który absolutnie można by połączyć w jedną sieć takich miejsc, gdzie pewne eksponaty są i tworzymy takie żywe, niezamknięte muzeum. I jeżeli ze środowiskiem jazzowym udałoby nam się dogadać taki projekt, który mi teraz przyszedł do głowy, to myślę, że to byłoby i życiowe, bo to chodzi o to, żeby nie tworzyć czegoś nowego, sztucznego, tylko to coś, co jest mocno zakorzenione już i wykorzystać ten potencjał i tę energię.
To na koniec muszę o jedno zapytać, co z tegorocznego repertuaru, programu państwo, panowie w szczególności polecają. Od muzyka rozpocznijmy, od Marcina Bzyka-Bąka. Najpierw te najważniejsze koncerty, potem Ireneusza o tych towarzyszących wszystkich przedsięwzięciach.
Ja, jako Marcin Bzyk, szanowni państwo, gorąco polecam koncert Judith Hill w klubie Studio. Jest to amerykańska wokalistka, dostała Grammy, była nominowana do Grammy, śpiewała z Michaelem Jacksonem i sam Prince produkował jej płytę, więc myślę, że ta reklamówka chyba jest wystarczająca, gorąco polecam. Leszek Możdżer, który w Teatrze Słowackiego, to jest ostatni koncert. Tym Leszkiem Możdżerem chcemy państwa wprowadzić w okres przeżywania Wszystkich Świętych, wyciszamy. To jest ostatni dzień festiwalu, więc te dwie pozycje gorąco polecam. No i oczywiście Ewa Bem, Staszek Sojka w Węceku, no to nie wymaga polecenia, jak to inżynier Mamoń mówił, Polacy lubią to, co znają, więc państwo ich świetnie znacie, dlatego gorąco polecam ten koncert. No i dnia pierwszego mamy nasz tutaj Kaczmara, czyli Paweł Kaczmarczyk w trio zagra i Aga Derlak z septetem, czyli macie państwo taki pojedynek pianistów i myślę, że to jest po prostu gruba akcja na sam początek festiwalu.
Nie oszukujmy się, na dwa koncerty już niestety nikt, kto nie zakupił wcześniej biletów, się nie dostanie. Natomiast studio jeszcze daje pewne możliwości, czyli to zobaczenie tej Amerykanki, więc zachęcamy do zakupu tych biletów. A nie wiem, czy tutaj ustalaliście to państwo, jeżeli się umówimy, że trzech pierwszych słuchaczy, którzy zadzwonią do pana redaktora, dostaną od nas bilety na wejście na Judith Hill, to się tak umówmy. Trzech pierwszych, lista z numerami do naszego, można powiedzieć, biura zawodów, czy do biura organizatora. My się skontaktujemy, przekażemy na wejściu. Ten koncert jest w piątek o godzinie 20 w klubie Studio na miasteczku AGH. I Judith Hill, rzeczywiście wybierana przez Michaela Jacksona i Prince'a do swoich...
Nie usiedzicie.
Zespołów. Ciekawy koncert. A te klubowe, no to ja rekomendujemy miejsca. Po każdym z tych festiwalowych dużych koncertów od 22
jam sessions, oczywiście.
Gramy jam sessions w klubach w Harrisie, pod Baranami, w klubie Loża Aktora.
No i wychodzimy do studentów.
Klub Arka, trochę poza plantami, że tak powiem, atakujemy uniwersytet.
Tak, ryzykujemy, to jest duże ryzyko.
Rolniczy, ale nowy klub, też chcemy go w jakiś sposób zarekomendować. Także wszystko na naszych stronach można przeczytać. Tutaj, w tych klubach, wszystko jest otwarte i za nic nie musicie państwo płacić. To jest wszystko. Ta muzyka jest dedykowana od nas.
I co więcej, jeżeli państwo potraficie grać na instrumentach, zabieramy saksofon, gitarę, co tam macie w domu i jedziemy.
Rozumiem, tradycja jam sessions musi się
no, niestety
rozwijać i być podtrzymywana. Tak.
I na tym nam zależy i to nam się udaje robić, czyli koncerty główne, jamy po koncertach, grane, bawimy do rana, akcja.
A czy krzesełka dla państwa oczekują? Trzeba tylko dodzwonić się do studia Radia Kraków Kultura.
O 67 zaduszkach, krakowskich zaduszkach jazzowych w porannym programie Radia Kraków Kultura. Ireneusz Raś, parlamentarzysta i przede wszystkim w tym kontekście przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Krakowskich Zaduszek Jazzowych. Bardzo dziękuję.
Let's jazz the world. Takie jest nasze hasło, więc niech to już zapanuje, bo jutro otwieramy.
I Marcin Bzyk-Bąk, WHE, no i przede wszystkim w tym kontekście rzecznik krakowskich zaduszek jazzowych. Dziękuję.
Tak, dziękuję państwu za uwagę, panu redaktorowi za czas i bywajcie.